Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Wiosna, 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 wiosenny pierwszy wiew. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wychylą na świat do słońca calunków i lśnień. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat. I po tym nadejdzie ten dzień. Kiedy znów zakwitną białe bzy z brylantowej rosy dzwonnej mgły. W parku pod platanem pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy.
Witamy Państwa jak zawsze serdecznie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Kiedy znów zakwitną białe bzy, z niecierpliwością czekamy na przyjście ciepłej pogody i na pachnące bzy w każdym kolorze, bo maj to także bzy. Piosenkę do słów lwowianina Mariana Chemara zaśpiewała urodzona w Równem na Wołyniu Zofia Terne.
Proszę Państwa, w miniony poniedziałek świętowaliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Było to wielkie dzieło elit politycznych Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To święto w tym roku Polska i Litwa obchodziły wspólnie. Znamy z mediów perspektywę polską. Posłuchajmy, jak to wydarzenie historyczne postrzegają Litwini i jak Polacy w Wilnie uczcili rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie ustawy zasadniczej.
A o tym opowie nam nasz korespondent Walenty Wojniło z portalu informacyjnego Wilnoteka.lt. Witamy jeszcze w nastroju świątecznym, majowym pana redaktora.
A jakże, śnieg z deszczem za oknem, więc ta majowa jutrzenka to tylko na wystawach poświęconych Konstytucji, a tych namnożyło się ostatnio, bo jedna tuż pod kaplicą świętego Kazimierza przy katedrze, druga w Solecznikach, trzecia w Pałacu Belińskich w Jaszunach. Tak to Wileńszczyzna oddaje hołd przeszłości i kto wie, czy aż tak by było, gdyby nie fakt, że Sejm Litwy, podobnie jak i Polski, ogłosił ten rok rokiem Konstytucji 3 maja, no bo 230. rocznica wypada. To też pandemia, nie pandemia, obchody zorganizować też trzeba było i należy przyznać, że chyba po raz pierwszy od ponad 200 lat w Wilnie tak uroczyście obchodzono 3 maj. Już 2 maja do Wilna przybył premier najjaśniejszej Mateusz Morawiecki. Spotkał się z premier Litwy Ingridą Szymonitę, a potem udał się do Domu Polskiego, gdzie miał wkopać kamień węgielny pod jego rozbudowę, ale zakończyło się na podpisaniu listu erekcyjnego, który legnie w fundamentach nowego skrzydła dla DKP. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu, a w nowym skrzydle ma mieć swoją siedzibę m.in. TVP Wilno. Związek Polaków na Litwie z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą zamówił mszę świętą w Ostrybramie. W uliczce oczywiście, no bo pandemia. Następnego dnia prezydent Litwy pojechał do Warszawy, by zobaczyć, gdzie tę konstytucję uchwalano. Sejmy Polski i Litwy zorganizowały w tym dniu nawet wspólne zdalne posiedzenie, na którym wystąpili właśnie prezydenci obojga narodów, no i okazało się, że prezydent Nausieda, jak chce, to umie nawet po polskiemu.
Z nami zawsze była wiara w sercach Pana Święta, co jasnej bronie Częstochowej i w ostrej świeci bramy, na sztandarach pogoń i orzeł. Pragnę życzyć, aby przyjaźń między Litwinami i Polakami trwała. Idźmy razem, ramię przy ramieniu. Niech nasze ojczyzny zawsze będą wzorem dla innych narodów.
Kolejnym aktem uroczystości było wręczenie Nagrody Obojga Narodów. W polskim Sejmie odebrali ją Jan Malicki ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Krzysztof Czyżewski ze Środka Pogranicze w Sejnach. Litewski Sejm uhonorował Krystynę Sabalauskaitę, autorkę sagi Silva Rerum, oraz wileńskiego Polaka tłumacza w tymże Sejmie Litwy Edwarda Piórko. Obchody zakończyły się 5 maja już w Wilnie, gdzie odbyła się wspólna dyskusja na Zamku Książąt Litewskich z udziałem marszałków Polskiego Senatu Tomasza Grodzkiego i Marii Koc. A po drodze jeszcze kilka koncertów, prezentacji książek. No po prostu nie chcę zanudzać słuchaczy i podsumuję tylko, że nie byłoby w tym wszystkim nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jeszcze 30, 50 czy nawet 100 lat temu takie obchody na Litwie byłyby nie do pomyślenia. Skoro jeszcze 15 lat temu na Konstytucji 3 maja wieszano tu psy, bo ponoć ostatecznie zacierała odrębność Litwy w związku z Polską. Dziś już żegnam się z Państwem, życząc udanego świętowania Dnia Wątpliwego Zwycięstwa. Do usłyszenia!
I tak redaktor Wojniło przedstawił nam skondensowaną historię, czyli ponad 2 wieki w 3 minuty. I to jeszcze, drodzy Państwo, z komentarzem. Co za styl. Serdecznie koledze redaktorowi dziękujemy.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Proszę Państwa, reżim na Białorusi nie daje nam niestety o sobie zapomnieć. 4 maja milicja drogowa zatrzymała Andrzeja Frołowa, działacza Związku Polaków na Białorusi, współpracownika telewizji Polonia. Stało się to w Brzozówce, niedaleko Lidy. Pod pretekstem niewykonania polecenia funkcjonariusza, zamiast pouczenia lub mandatu, został osadzony na 72 godziny w areszcie w Lidzie. Żonie zatrzymanego odmówiono przekazania paczki z rzeczami osobistymi, gdyż według wewnętrznej instrukcji politycznym paczek dostarczać nie wolno.
I co się okazało, w Brzozówce dziennikarz nagrywał mszę świętą celebrowaną w intencji zatrzymanych przed ponad miesiącem działaczy Związku Polaków na Białorusi. Cały czas z niepokojem śledzimy sytuację za naszą wschodnią granicą. Udało się nam połączyć i porozmawiać z panią Wiktorią Dubaj, córką Marii Tiszkowskiej z Wołkowyska, zatrzymanej 25 marca i przetrzymywanej razem z 4 pozostałymi działaczami w areszcie w Mińsku. Witamy panią bardzo serdecznie, dzień dobry.
Witam.
Pani Wiktorio, 45 dni z tego, co wyliczyliśmy, mama jest przetrzymywana wraz z pozostałymi osobami w areszcie. Czy od tamtego momentu ma pani jakiś kontakt z mamą?
To znaczy, mam kontakt tylko przez listy i ten kontakt przez listy zaczął się dopiero może tydzień temu, bo mama na przykład, mama do nas listy wysyłała i my te listy otrzymywaliśmy, ale nasze listy mama nie otrzymywała, nie wiem, może do 20 kwietnia. Właśnie od 25 marca do 20 kwietnia mama nie dostała żadnego listu od rodziny. Ani ode mnie, ani od taty, czy tam cioci, babci.
A ile listów otrzymała pani od mamy?
My otrzymaliśmy prawie 20 listów.
I co w tych listach napisała mama?
Mama pisze, że trzyma się, że jest zdrowa, że po prostu trzeba przyjąć tą sytuację i czekać, modlić się. Przekazuje dla wszystkich pozdrowienia. pisze, że rysuje rysunki, że ma dużo wolnego czasu, czyta książki, że pamięta o wszystkich. No i oczywiście chce, żeby to jak najszybciej się skończyło i wyszła na wolność, tak powiem.
A czy pisze, jaka jest atmosfera w areszcie, jak ją traktują?
Nic takiego. Powiem nawet, że ona pewnie jakby napisała, to ten list by po prostu nie wyszedł stamtąd. Ja tak myślę przynajmniej, bo wszystko musi być takie bardziej, że wszystko dobrze, że nikt tam nic nie robi z nimi. Ja myślę, że po prostu ten list nie dotrze do nas.
Czyli to są listy cenzurowane?
Tak, tak. Każdy list, nawet jeden list od mamy, bo nasza mama numeruje listy, żebyśmy wiedzieli po prostu, czy listy trafiają do nas, no to jeden list od mamy nie dostaliśmy do tej pory.
Wobec zatrzymanych działaczy Związku Polaków na Białorusi wszczęto postępowanie z artykułu kodeksu karnego o podżeganiu do nienawiści. Prokuratura interpretuje ich działanie jako rehabilitację nazizmu, za co grozi od 5 do 12 lat. Co pani sądzi o tym zarzucie postawionym w artykule?
Powiem szczerze, że dla mnie to jest szok, bo ja nawet nie mogę powiązać ten artykuł z moją mamą i z resztą działaczy, bo to jest jakiś absurd. Nic takiego, co jest wymienione na przykład w tym artykule, nic takiego nikt nie robił. Dla mnie to jest absurd. Ja nie mogę normalnie tak powiązać to z działalnością mojej mamy i z tym, co ona robiła.
No właśnie, a co do tej pory mama robiła, skoro takie postawiono jej zarzuty?
Moja mama bardzo dużo zrobiła pracy w tym związku i w Łukowysku moja mama pielęgnowała i sprzątała cmentarz wojskowy. Miała szkołę społeczną, gdzie nauczano języku polskiemu dzieci. Również nie tylko dzieci, wiem, że i dorośli też chodzili na lekcje języka polskiego. Obchodzili różne święta narodowe, polskie. Spotkania opłatkowe, jakieś sportowe też, pikniki na przykład. No nic nie było takiego, co by mogło na przykład zagrażać bezpieczeństwu Białorusi. To było takie z dobrej myśli. Nie było to na takim jakimś podtekście złym. To po prostu takie, żeby ludzie pamiętali, że mają polskie korzenie, że tam dziadki, babcie, prababcie byli z Polski, więc no takie bardziej dobre rzeczy robiła mama.
Zarzuty, które stawia władza Białorusi, związane są m.in. z upamiętnieniem polskich żołnierzy walczących o wolną i niepodległą ojczyznę, w tym żołnierzy wyklętych.
Z tego, co ja wiem, na przykład w Wołkowysku, to był po prostu taki bieg pamięci właśnie tym żołnierzom wyklętym, ale nie było w tym, nie wiem, czegoś złego.
A czy pani tak po ludzku i pani najbliżsi, rodzina, boicie się tej całej sytuacji?
Wiadomo, że ja bardzo przeżywam, bo mama była dla mnie taka no, najbliższa osoba i zawsze byliśmy z nią w kontakcie codziennie. Dawno mamy nie widziałam już. Ja bardzo się boję za mamę, bo mama jest taka, tak powiem, wiadomo, że nikt nie jest przygotowany na siedzeniu w areszcie, no ale mama jest taka dobra, wesoła, no boję się bardzo, żeby to nie wyszło tak, że ona będzie tam siedziała bardzo długo, ale ja nie tracę nadziei i nie tracę wiary, że sprawiedliwość jest na tym świecie i że mama, wiadomo, że mama tam siedzi bezprawnie. Mama siedzi tam bezprawnie i ja mam nadzieję, że jednak jest jakaś sprawiedliwość i mamy wypuszczą. Ale wiadomo, że ja się boję, bo to, co teraz dzieje się na Białorusi, to tam prawo nie działa, więc może być różnie.
Bardzo pani za tę rozmowę dziękujemy.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
W ostatnich dniach Komitet Śledczy Białorusi wezwał na przesłuchanie działaczy terenowych oddziałów Związku Polaków na Białorusi z Grodzieńszczyzny, z miejscowości Jeziory, Indura oraz Zelwa. Podobna sytuacja ma miejsce także w obwodowym oddziale Związku w Brześciu. W ten sposób aparat represji reaguje na próby solidaryzowania się miejscowych Polaków z liderami polskiej społeczności na Białorusi.
Mamy nadzieję, że doczekamy takiej sytuacji, jak było przed wiekami, gdy w zgodzie i harmonii żyli obok siebie ludzie różnych narodowości, różnych wyznań i o zróżnicowanym statusie społecznym. A teraz proszę Państwa, już czas na nasze kresowe kalendarium historyczne. Witamy naszego redakcyjnego kolegę Daniela Wojciechowskiego.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu w sobotę. 6 maja 1801 roku wileński magistrat zalegalizował powstały w 1769 roku cmentarz na Roście. Dziś to jedna z czterech polskich nekropolii narodowych z mauzoleum, gdzie spoczywa matka i serce Józefa Piłsudskiego. Natomiast 7 maja 1920 roku Wojsko Polskie wraz z oddziałami ukraińskimi zdobyło Kijów. Było to zwieńczenie polskiej ofensywy, tak zwanej Wyprawy Kijowskiej, rozpoczętej niewiele wcześniej, bo 27 kwietnia tego samego roku. Wyprawa w czasie trwającej wojny polsko-bolszewickiej okazała się ogromnym sukcesem. Polacy rozgromili w jej trakcie wojska bolszewickie i zajęli całą prawobrzeżną Ukrainę, tracąc zaledwie 150 żołnierzy, a dodatkowo 300 zostało rannych. Kontrofensywa sowiecka rozpoczęła się tydzień później. Ostatecznie losy polskiej niepodległości rozstrzygnąć się miały dopiero na przedpolach Warszawy i później w czasie operacji niemeńskiej. 24 lata później, 6 maja 1944 roku, pod Grałżyszkami na Wileńszczyźnie, obecnie to Białoruś, żołnierze Inspektoratu Oszmiańskiego Armii Krajowej, dowodzonego przez majora Czesława Dębickiego o pseudonimie Jarema, stoczyli zwycięską bitwę z oddziałami korpusu generała Powiliasa Plechawiciusa, litewskiej formacji kolaborującej z Niemcami. Tydzień później doszło do sławnej bitwy pod Murowaną Oszmianką i Tołminowem. Ale o tych wydarzeniach opowiemy w kresowym saloniku za tydzień. Ciekawostka komunikacyjna. 5 maja 1880 roku uruchomiono we Lwowie komunikację tramwajową, jeszcze wtedy konną. Lwowska sieć to jeden z najstarszych systemów tramwajowych na dawnych ziemiach polskich, a zarazem jedyna działająca sieć tramwajowa na dawnych kresach II Rzeczypospolitej. No i jeszcze jedna data na koniec. 5 maja, dokładnie tego samego dnia co Stanisław Moniuszko i Henryk Sienkiewicz, urodził się w Kamieńcu Podolskim Aleksander Michałowski. To polski kompozytor, pianista i pedagog uważany za jednego z twórców polskiej szkoły pianistycznej przełomu wieków XIX i XX. No to muzyka na koniec. W takim razie Mazurek Aleksandra Michałowskiego.
Dziękujemy Danielowi za ciekawe informacje. Za chwilę, jak zawsze, krótka przerwa, a po niej w drugiej części audycji naszym gościem będzie pani Wanda Wódkowska, mieszkająca w Gdańsku, wilnianka. A do przerwy, panie Andrzeju?
Do przerwy posłuchajmy piosenki. Były już bzy, to może teraz o niezapominajkach, które kwitną od maja do lipca, to chyba już najwyższy czas. Przed państwem Stefan Witas.
Kwitną niezapominajki, pachnie łąki skraj. Świat ma urok pięknej bajki, którą stworzył maj. Szczęście bliskie i ogromne splotło serca dwa. I już nigdy nie zapomnę tego dnia. I nie zapomnę twoich ust, na których szept miłosny ścichł. Będę cię w świat daleki niósł, na rękach mych. Kwitną niezapominajki, świat miłością tchnie. Chociaż wiem, że to są bajki, mów, że kochasz mnie. Thank you.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Żegnaj, Wilno, ukochane, żegnam ponad cały świat. Tum się rodził, tum wychował, tu wspomnienia z młodych lat. Żegnaj, matko ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj, matko ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj, grobie ojca, matki, sióstr i braci drogich nam, co zginęli, krew przeleli, by wywalczyć Wilno nam. Żegnaj, matko ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj, matko ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. A tym Wilnem każdy rządzi, kto nie przyjdzie, ten ma głos, a wróg każe się wynosić. Och, jak smutny jest nasz los. Żegnaj, matko ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj, matko ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Miną lata i powrócim w mury czyste, w strony swe. W pierwszym rzędzie w ostrej bramie złożym hołd władczyni swej. Żegnaj, matko ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj, matko ostrobramska, w drodze otul płaszczem swym, byśmy cali powrócili do rodzinnych swoich ziem. Żegnaj, Wilno, ukochane. Żegnaj, Wilno.
Witamy Państwa po przerwie w kresowej audycji. Razem z naszym gościem, panią Wandą Wódkowską, przeniesiemy się m.in. do Ponar, urokliwej podwileńskiej miejscowości, która w czasie wojny stała się symbolem zagłady 100 tysięcy obywateli polskich narodowości żydowskiej oraz Polaków walczących o niepodległą ojczyznę. Witamy Panią serdecznie.
Miło mi.
Przed rozpoczęciem naszej rozmowy powiedziała Pani, że zdążyła się Pani urodzić jeszcze na polskich Kresach.
Tak, zdążyłam się urodzić i to jeszcze w wczesnych latach przedwojennych, w 1936 roku. Urodziłam się w Ponarach Dolnych, bo też były Ponary Górne.
To jest miejscowość niedaleko Wilna.
Koło Wilna, tuż przy samym nawet Wilnie, powiedziałabym.
Wczesne dzieciństwo spędziła Pani na Polesiu. Jakie obrazy domu rodzinnego pozostały w pamięci małego dziecka?
Dom rodzinny zapamiętałam dopiero po powrocie z Lunińca. Jako niemowlę, razem z rodzicami, ojciec był pracownikiem Korpusu Ochrony Pogranicza w Lunińcu i tam zamieszkaliśmy, na Polesiu. Tego okresu to pamiętam bardzo mało, byłam małą dziewczynką, ale pamiętam nawet już jak miałam 3 lata, mieszkaliśmy tam do 1939 roku, wyjazdy nad rzekę, nad Prypeć i kwitnące kwiatki na łąkach. Ale 17 września 1939 roku, kiedy wkroczyli Sowieci, ojciec musiał się zająć zawiezieniem do Zaleszczyk korpusu, a ja zostałam oddzielona od mamy, bo mamę przetrzymano, czekano na powrót ojca. I zabrała mi ciocia do Wilna, przyjechała na ulicę Rydza Śmiglego z siostrą mojego ojca. Miałam już wówczas 3 lata. Rodzeństwa jeszcze wówczas w 1939 roku nie miałam. Mama była urodzona w Zaściankach koło Wilna, a ojciec w Ponarach. Ojciec przed związaniem się z Korpusem Ochrony Pogranicza był mechanikiem samochodowym, jeździł na trasie Wilno, Troki i zajmował się warsztatową pracą. Mama była gospodynią domową przy dziadku i w rodzinnym domu mojego ojca w Ponarach.
We wrześniu 1939 roku wróciliście Państwo do Ponar. Proszę opowiedzieć nam o warunkach życia w czasie wojny.
Mieszkałam, bo rodzicom się udało powrócić z tego Lunińca. Mieszkaliśmy w Ponarach u dziadka. Ojciec podjął pracę w cegielni i zajmował się gospodarstwem. Pomagał dziadkowi przy prowadzeniu gospodarstwa. Były pszczoły, rolnictwo, wszystkie prace wykonywał, które należały w gospodarstwie. Ja już bardzo wcześnie pamiętam tą kaźń wojenną, bo w 1941 roku, kiedy mój brat miał przyjść na świat, szliśmy do Wilna ulicą Legionową. Wjeżdżało wówczas wojsko niemieckie na motocyklach, uzbrojeni z karabinami w 3-osobowych motocyklach. Byłam świadkiem, ale cywilem. My przemieszczaliśmy się na ulicę Koszykową, nic nam nie groziło. Następnie po powrocie z małym dzieckiem do Ponar wzrastaliśmy w trudnych warunkach, bo w 1941 roku i następnych latach Niemcy przystąpili do aresztowań właśnie ludzi pochodzenia żydowskiego i nie tylko. I Ponary już zaczęły odzywać się wojenną atmosferą, wojennym jakimś takim odzewem bardzo przykrym. I w 1944 roku, kiedy przyszedł na świat mój drugi brat, też w Ponarach, mieszkaliśmy cały czas. A wojna dawała nam się na tyle we znaki, że mieszkanie dziadka było zlokalizowane blisko drogi przejezdnej gościńca prowadzącego w stronę litewską. Byliśmy zlokalizowani blisko drogi przejezdnej. W tychże lasach wojsko przechodząc często gromadziło się i zatrzymywało, więc wieczorem w czasie wojennym były naloty, bombardowania, które nas dzieci przerażały. Były to tak podświetlone podwórza, były w takim świetle ustawionym, że było wszystko widać. Stąd był pomysł moich rodziców, że na noc przechodziliśmy do wykopanej za domem w lesie tak zwanej ziemlanki i tam spędzaliśmy noce. Te traumatyczne czasy wspominam bardzo boleśnie, jakoś tak z wielkim strachem. Pamiętam na przykład jeden z nalotów w czasie dnia, kiedy samoloty zaczęły ostrzeliwać miejscowość i podwórze, w zbożu, z mamą żeśmy się schowali. Mama zdjęła kamizelkę i mnie przykryła, myśląc, że ratuje dziecko to w jakiś sposób, ale no szczęśliwie uratowaliśmy, więc takich dużo wspomnień było bardzo trudnych.
A czy mieszkańcy Ponar wiedzieli o zbrodniach dokonywanych przez Litwinów i Niemców?
Tak, słyszalność strzelania była doskonała w moim miejscu zamieszkania. I kilkakrotnie, jak wspominałam w tym trakcie prowadzącym w stronę Kowna właśnie, były szeregi ludzi, nazywaliśmy to tabunami kilkakrotnie, piesze nawet. Więc nazywaliśmy to tabuny pędzonych ludzi na stracenie do Ponar Górnych. To byli Żydzi i Polacy. Ja to widziałam z okna swojego domu. Oczywiście Niemcy byli w pełnym rynsztunku wojskowym z karabinami i z psami. Wiadomo też było, że głównie do Ponar przewozili samochodami i koleją było połączenie. I tylko o zmierzchu i nie zawsze po południu rozlegały się kanonady strzelania, rozstrzeliwania ludzi. To było słyszalność i w związku z tym no, mieliśmy takie poczucie, świadomość, rodzice szczególnie i cała atmosfera domowa wiedziała, że ludzie tam giną, a ja jako dziecko również słyszałam te strzały. I wiadomo było, rodzice rozmawiali, że to właśnie Litwini uczestniczyli, ale już na miejscu rozstrzeliwali, było komando litewskie, tak zwani szaulisi, zwerbowani z młodych ludzi i oni rozstrzeliwali niewinnych ludzi, dużo też Polaków, między innymi na przykład nazwisko, które widnieje teraz na tablicy, to był nasz znajomy Kurmin, jest takie nazwisko i to był znajomy rodziców, młody człowiek, który też został rozstrzelany, ale z rodziny mojej nikt nie zginął w Konarach.
Czy była jakakolwiek szansa na pomoc, na uratowanie mordowanych w Ponarach ludzi?
Nie, nie mieliśmy żadnej szansy na pomoc, z tym, że z podsłuchanej rozmowy rodziców jednego wieczoru czy jednej nocy do tego gospodarstwa mojego dziadka przyszła kobieta, która się wyczołgała spod ludzi i poprosiła o pomoc. Oczywiście mama udzieliła jakiejś pomocy, wyposażyła i poszła. Przypuszczalnie Żydówka to była, ale to była rozmowa podsłuchana. Rodzice nigdy nie mówili. Poszła dalej w stronę miasta. A jeszcze jeden taki dramatyczny już wspomnienie, które mogę powtórzyć, że już jak Rosjanie, Sowieci przyszli, Niemcy odstąpili, to na przykład na podwórzu mojego dziadka Rosjanin rozstrzelał Niemca, zabrał mu zegarek, buty, przyszedł do mieszkania obmyć ręce, no a mieszkańcy musieli się zająć pochówkiem, przeniesieniem zwłok tego właśnie zastrzelonego żołnierza niemieckiego.
Pani rodzina wyjechała z Wilna na tak zwane ziemie odzyskane. Co zdecydowało o opuszczeniu Kresów?
Rodzice w 1946 roku, to już były końcowe transporty, chyba 80. kolejny transport, przewozu Wilnian. Rodzice, po prostu ojciec bał się następstw jeszcze Korpusu Ochrony Pogranicza. Bał się, że może być wydany i wówczas czekała go Syberia. A powtórę była trójka dzieci, gdzie rodzice uważali, że powinni się uczyć języka polskiego, kształcić się w Polsce, a nie przyjmować obywatelstwo rosyjskie. W maju 1946 roku przyjechaliśmy na ziemię odzyskane. W karcie ewakuacyjnej podano, że jedziemy w stronę Wielkopolski, Poznania, konkretnie do Pili, ale po drodze wysiedliśmy w Białogardzie, było to miasto niezniszczone, miasto, które rodzice uznali, że mogą tam pozostać. A sam wyjazd był bardzo trudny, ponieważ rozstanie, pamiętam, jak na wóz dziadek podawał najmłodszego mojego brata, półtorarocznego, i pytał, gdzie wyjedziecie, zostańcie. Ale dziadek nie chciał z nami wyjechać, został z drugim synem. Po zrodzeństwa ojca z czwórki, trójka pozostała na miejscu w Wilnie, ciocia Marysia w Wilnie na Rydze Śmiglego w swojej kamienicy, ciocia druga Hanka w Ponarach, też wybudowanym przez dziadka nowym domu, no nie chcieli opuszczać tych ziem i tylko wyjechał właśnie mój ojciec ze swoją rodziną z trójki rodzeństwa.
A jakie były losy osób, które nie zdecydowały się wyjechać i zostały na Wileńszczyźnie?
Potoczyły się różnie. Na Rydza Śmiglego ciocia długo mieszkała, no swoich ostatnich dni w swojej kamienicy. Natomiast druga ciocia w Ponarach wcześniej odeszła, leży w Ponarach, a brat wcześniej zmarł. Ale nadal rodzina mieszka w tychże domach rodzinnym mojego dziadka. Dzieci mieszkają.
Wróćmy jeszcze do ekspatriacji państwa na ziemie odzyskane. Jak przebiegała podróż? Ile trwała i w jakich odbywała się warunkach?
No więc po przywiezieniu na peron zdobytkiem zladowanym w kufrach, czyli pościelą, podstawową odzieżą i niewielkim dobytkiem meblowym, złożoną szafą, dwoma krzesłami, to co można było zabrać, dostaliśmy połowę wagonu towarowego, gdzie można było umieścić no, te wszystkie nasze rzeczy. Ja z dwójką braci, cała trójka, mama i ojciec. Drugą połowę, jacyś inni, przejeżdżający również do Polski. Podróż trwała długo. Jechaliśmy kilka tygodni w bardzo prymitywnych i trudnych warunkach, bo przecież zatrzymywane były wagony na stacjach, bądź poza stacjami. Trzeba było chwilę jakiś posiłek przyrządzić. Nawet pamiętam przyrządzanie posiłku w menażkach na ognisku takim polowym, jakimś coś tam przypiekanie, podgrzewanie. Ale jechaliśmy kilka tygodni. Także długo trwała ta podróż z Wilna do Białogardu, gdzie wysiedliśmy.
Białogard stał się państwa nowym miejscem życia. Czy udało się tacie znaleźć pracę, a rodzinie zaaklimatyzować w nowych warunkach?
No, początkowo było bardzo trudno. Rodzice jeszcze czuli się zagubieni i pamiętam, kiedy ojciec szukał pracy, a był mechanikiem samochodowym, znał te wszystkie urządzenia pojazdowe, to mówił, nie przejmuj się do mojej mamy, sprzedaj to, co masz w tych kufrach, jakieś ubrania, bo i tak będziemy wracać do Wilna. Ale nie wróciliśmy już nigdy do Wilna. Ojciec podjął pracę właśnie w elektrowni. Zajmował się taborem samochodowym w warsztatach. A mama była gospodynią domową, a dzieci, ja zaczęłam uczęszczać do szkoły. No i szybko, w błyskawicznym tempie pokonałam naukę szkoły podstawowej, ponieważ uczniowie, którzy sobie radzili doskonale z programem, to w ciągu jednego roku przechodzili dwie klasy. Tak przeszłam trzecią, czwartą, piątą i szóstą i siódmą. No i rozpoczęłam szkołę w Koszalinie, w szkole handlowej tak zwanej, później która się przerodziła w technikum ekonomiczne i ta moja edukacja po maturze i nakazem pracy się zakończyła i pracowałam w Białogardzie w banku rolnym. Po 30 latach losy mi właśnie rzuciły w roku 1980, kiedy Gdańsk zaczął się upominać o swoje prawa, kiedy zaczynały się strajki, przyjechałam do Gdańska, to baby siostry rodzonej z starszych ludzi i zajęłam się pracą, również pracowałam zawodowo całe życie w banku, w Narodowym Banku Polskim. I tutaj swoje życie już moje się potoczyło w Gdańsku.
Czy rodzice, a także pani, mieliście możliwość pojechania do Wilna już po wojnie, odwiedzenia rodzinnych Ponar?
Tak, rodzice odwiedzali dwukrotnie chyba Wilno. Ostatnio po śmierci mojej mamy w 1980 roku pojechał mój ojciec do swoich sióstr, które były w swoich jeszcze domach, mieszkały nadal. Ale to podróż była smutna, wrócił bardzo smutny, może podwójny smutek, bo żona odeszła, no i pożegnał się z siostrami. A ja też pierwszy raz byłam po 20 latach od wyjazdu, w 1968 albo 9 i wówczas po raz pierwszy byłam w Ponarach, w tym miejscu kaźni, gdzie właśnie rozstrzeliwano ludzi. tyle tysięcy zginęło. Już stało małe muzeum. Wówczas w tym muzeum były do oglądania rzeczy osobiste niektórych rozstrzelanych. Wówczas jeszcze były takie olbrzymie, jak gdyby zwały, te doły mogiły, takie to robiło wrażenie takich dużych, wykopanych dołów, zasypanych. A jeszcze wcześniej, właśnie przed wyjazdem na ziemię odzyskane, kiedy w roku 43, może na przełomie, kiedy palono zwłoki wszystkich wymordowanych, to właśnie te klęby dymu i zapachy były tam w tym moim miejscu zamieszkania odczuwalne. Do tego stopnia sprawa ponar się przewijała później w moim domu rodzinnym już i w Gdańsku. Także nawet moja wnuczka, która studiowała w Poznaniu, na Uniwersytecie Poznańskim, napisała pracę magisterską o ponarach jako etnolog. Nie polityczną, tylko jako etnolog, że ludzie ginęli, mieszkają, żyją, zbierają grzyby i poziomki w tychże lasach, gdzie tyle ludzi zginęło.
Jest pani członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Ponarska z siedzibą w Gdańsku, które dba o pamięć o ofiarach zbrodni dokonanej w tej podwileńskiej miejscowości.
Tak, z wielką przyjemnością wstąpiłam do tego stowarzyszenia. Początkowo nawet nie wiedziałam o istnieniu, aczkolwiek zawsze mi interesowały problemy ponar, bo kiedy pani Helena Pasierbska napisała pierwsze książki właśnie o ponarach, to weszłam w taki mały kontakt, wskazałam wnuczce właśnie, która później pisała o ponarach, wprowadziłam ją w to środowisko, bo z wielkim przeżyciem powracałam właśnie do chwil tych trudnych, tych bardzo trudnych w ponarach, kiedy mieszkałam, bo i wspomnienia wojenne, i przecież osobiste sprawy. Chodziłam do szkoły, do Wilna na dobrą radę. To przecież 3 kilometry, pierwszą i drugą klasę musiałam pokonać. Również w Kościele Opatrzności Bożej, który jest na dobrej radzie. Przystępowałam do pierwszej komunii w roku 44. Grupka dzieci. Na zdjęciu widać, jakie to były czasy. Więc z wielkim sentymentem zawsze wracam do tych właśnie dawnych lat, młodych, dziecięcych.
Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszej kresowej audycji i za rozmowę.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Stowarzyszenie Rodzina Ponarska corocznie organizuje na Wileńszczyźnie uroczystości, upamiętnia ofiary zbrodni, między innymi fundując w kościołach okolicznościowe tablice. W Gdańsku tegoroczne uroczystości ponarskie w skromnym wymiarze odbędą się w najbliższy poniedziałek, 10 maja na cmentarzu łostowickim o godzinie 11. Przypomnę, że pomnik ofiar zbrodni ponarskiej odsłonięty i poświęcony został na łostowickim cmentarzu 3 lata temu i znajduje się w pobliżu pomnika Golgota Wschodu.
Szanowni Państwo, te informacje przekazujemy Państwu z ogromnym smutkiem. 29 kwietnia odeszła od nas pani doktor Helena Zawistowska z domu Hajdukiewicz, wilnianka, żołnierz Armii Krajowej, więźniarka sowieckich łagrów, która po powrocie z zesłania zamieszkała w Gdańsku i ukończyła studia medyczne. Do ostatnich dni swojego życia pamiętała o ukochanym Wilnie i Wileńszczyźnie. Żyła 99 lat.
Miałem zaszczyt razem z rodziną wielokrotnie bywać w domu pani Heleny, która swoimi opowieściami przenosiła nas do Wilna swojej młodości. Podczas jednego z pierwszych spotkań pani Helena podarowała nam swoją książkę zatytułowaną Od Wilni po Uklę. Książkę o niezapomnianym czasie letnich wakacji w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach 20. i 30. XX wieku. W posłowiu do książki syn pani Heleny, Władysław Zawistowski, Adzik, napisał m.in., że najcenniejszym darem jest pamięć. Pani Helena Zawistowska dzięki przyjaźni, jaką nas obdarzyła, jest właśnie takim naszym życiowym darem, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Szanowni Państwo, i tym refleksyjnym akcentem żegnamy się z Państwem, zapraszając na kolejne spotkanie w sobotę 15 maja, kilka minut po 17 na antenie Radia Gdańsk oczywiście. Żegnamy się utworem Bernarda Ładysza, Wilnianina, którego świętej pamięci pani Helena Zawistowska znała. Mieszkali bowiem na tej samej ulicy Połockiej na Zarzeczu w Wilnie. Chodzili do tego samego bernardyńskiego kościoła parafialnego. Przed państwem Bernard Ładysz w utworze Koniec dnia. Audycję zrealizowała Aleksandra Woźnia.
Czerwonym pachnie winem, szkarlat nieba przelewa się w czerń. Czy owioniesz mnie znów białym dymem, niewidoczna, wtopiona we mgle? Tylko raz czujemy wielkość nieba, wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać, koniec dnia czerwonym pachnie winę. Zachód słońca, atrament i krew. Ty minęłaś, ja też kiedyś minę, lecz na zawsze pozostał ten śpiew. Tylko raz czujemy wielkość nieba, wtedy trzeba zastygnąć i trwać. Jestem sam, ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.